Dzień dobry Państwu, witam w drugim odcinku podcastowej wersji Unii w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Zasobów wojskowych ciąg dalszy, pieniądze już mniej więcej przerobiliśmy i teraz spójrzmy na to, w jaki sposób wyglądają kwestie związane ze sprzętem. Chciałbym, żebyście Państwo rzucili okiem na slajd czwarty prezentacji, na którym mamy tabelę z porównaniem zdolności wojskowych Unii Europejskiej w 1999 roku i w 2009. Ta tabela jest lekkim oszustwem, oczywiście. W 1999 roku Unia Europejska składała się z 15 państw. W tabeli macie Państwo Unię Europejską państw 15 z 1999 roku. To jest pierwsza kolumna z cyferkami, nie z opisem, tylko z cyferkami. A zaraz obok macie 1999, Unia Europejska państw 27. To jest symulacja te 27 państw. Czyli gdyby państwa, które nie były wówczas w Unii Europejskiej, były w Unii Europejskiej, to wielkości wyglądałyby w ten sposób. Czyli druga kolumna z cyferkami, czyli w sumie trzecia, to jest fikcja. Niemniej oczywiście państwa, które nie należały wówczas do Unii, także miały swoje wydatki na obronność i także miały pewne wielkości. No i mamy 2009 rok, Unia Europejska państw 27, czyli pamiętajmy jeszcze z Wielką Brytanią, ale bez Chorwacji. Ostatnia kolumna to jest porównanie zmian, czyli pomiędzy 99 rokiem a rokiem 2009. I spójrzmy, co mamy w rzędach. Więc pierwsza część tej tabeli to są wydatki na obronę, druga część tej tabeli to są siły zbrojne, czyli wielkość armii. Pierwszy w wydatkach na obronę rząd to jest ogółem wielkości w poszczególnych latach, czyli w 1999 i w 2009. Tutaj, ponieważ dane przychodzą z pewnym opóźnieniem, zazwyczaj opóźnienie jest około półtora roczne, to w 1999 roku najświeższe dane, jak widać, do których byli w stanie dotrzeć autorzy, to są za 2000. Za, przepraszam, na 1997 rok. Także proszę się nie dać tutaj zwieść, jakby to jest mniej więcej wyjaśnienie. Czyli w 99 szacunek z 99 był taki mniej więcej. Następnie mamy wydatki jako część GDP. Potem mamy budżet jako część GDP. No i potem przechodzimy do sił zbrojnych i widzimy, ile ogółem było w Unii Europejskiej żołnierzy z podziałem na poszczególne formacje. Odnośnie pieniędzy, czyli wracamy do pierwszej części tej tabeli. Widzicie Państwo, że w 1999 roku budżet państw 15, które stanowiły Unię Europejską, wynosił około 156 miliardów euro. I widzicie, że to, co jest fascynujące w tej tabeli, to jeżeli dodacie do tych 15 państw, które faktycznie stanowiły Unię Europejską, te 12, które przystąpiły do tej Unii Europejskiej w 2004 roku, to ten budżet niewiele się zwiększy. Czyli w 1999 roku budżet 12 państw, które nie były w Unii Europejskiej, ale które za chwilę do niej przystąpiły, stanowiły zaledwie, zobaczcie, no, około 6 miliardów euro. Czyli dysproporcja jest kolosalna. 15 państw Unii Europejskiej wydawało 156 miliardów, a tych 12 państw postsocjalistycznych, które starało się o przystąpienie do Unii, znaczy nie tylko postsocjalistycznych, bo jeszcze Cypr tam wchodził. Te państwa wydawały ułamek tego, bo różnica pomiędzy 162 miliardy a 156,2 jest dosyć skromna, jak na budżet obronny 12 państw. Przy czym pamiętajmy, że jest to Unia Europejska symulowana. No i mamy faktyczną Unię Europejską w 2009 roku. I jest pewien wzrost do około 210 miliardów. W 2008-2009 roku państwa Unii Europejskiej razem wydawały na kwestie związane z obronnością 210 miliardów euro. Wiemy już, że to było sporo, że w sumie razem był to drugi co do wielkości na świecie budżet związany z obronnością. Wtedy. Oczywiście w międzyczasie od 2010 roku do dnia dzisiejszego sprawy się zmieniły. Statystyki nie są dokładne i pewnie nie mogą być, bo tak naprawdę nie wiadomo, ile Chiny wydają na obronność. Niemniej, jak rzucicie Państwo okiem na ostatnią kolumnę, czyli zmiana pomiędzy 1999 a 2009, to widzicie, że o 29% jest przyrost wydatkowania na kwestie obronne. Przy czym, jeżeli weźmiemy pod uwagę nie wielkości bezwzględne, a procent w GDP, czy w stosunku do GDP, czyli weźmiemy dwa kolejne rzędy, wydatki do GDP i budżet do GDP, to teraz przeskakujemy do ostatniej kolumny, widzimy, że one w procencie do GDP spadły o około 20%, czyli wydatki do GDP spadły o 19%, a budżet do GDP spadło o 22%. Co nam to mówi? Mówi nam to, że są jakieś zmiany, że pieniędzy nie jest mało, że pieniądze prawdopodobnie będą nierównie rozdystrybuowane pomiędzy państwa członkowskie Unii Europejskiej, że jest to prawdopodobnie kwestia efektywności wydatkowania, jeżeli coś jest nie tak, czyli jeżeli jest duży budżet, a efektywność tego budżetu jest dosyć skromna, to prawdopodobnie jest to kwestia reorganizacji wydatkowania. Czy efektywność jest dosyć skromna? No, zobaczyliśmy wcześniej, że Unia Europejska ma całą masę wojska, ale jest w stanie rozlokować za granicą zaledwie 100 tysięcy. Wiemy też, że największe zagrożenia to są te, które powstają za granicą, a potem albo one, albo ich efekty przedostają się na terytorium Unii Europejskiej i stanowią zagrożenie dla społeczeństwa i dla ładu politycznego i gospodarczego wewnątrz Unii Europejskiej. Czyli można powiedzieć, że efektywność może być kwestionowana, nie jest maksymalna, wziąwszy pod uwagę, jak duże pieniądze idą na obronność. W drugiej części tabeli widzicie Państwo, siły zbrojne i wielkość armii. I zobaczcie, że ogółem w 1999 roku Unia Europejska dysponowała armią wielkości około 1 800 000. I teraz spójrzcie, że gdyby zrobić symulację, to Unia Europejska 27, której nie było, miałaby około 2,5 miliona żołnierzy. Oznacza to jedną z rzeczy, którą to oznacza, to jest to, że tych 12 państw miało około 800 tysięcy żołnierzy. Czyli 12 państw, które starało się, postsocjalistycznych, które starało się o wejście do Unii Europejskiej, miało około 800 tysięcy wojska, podczas kiedy 15 państw Unii Europejskiej miało około 1 800 000. To jest bardzo ciekawe także i w tym kontekście, o którym wcześniej mówiliśmy, czyli finansowym, czyli na swoich 1 800 000 żołnierzy Unia Europejska wydawała 156 miliardów euro, a na swoich 800 tysięcy żołnierzy 12 państw starających się o wejście do Unii Europejskiej wydawało tych parę miliardów, o których rozmawialiśmy, około 6 powiedzmy miliardów, czyli 162 miliardy minus 156 miliardów. Czyli jakby dysproporcje w inwestycjach na armię są niesamowite. W 2009 roku Unia Europejska ma około 2 milionów żołnierzy. Unia Europejska 27 państw. No i teraz zobaczmy, co uległo redukcji. Wszystko uległo redukcji po trosze, jak Państwo widzicie, i wojska lądowe o 34%, i marynarka o 32%, i lotnictwo o 36%. Są różne kategorie, które są tutaj nieuwzględnione, pokazałam Państwu tylko te, które są największe. No i z największych, największa to jest ta wielkość, która jest pokazana w ostatnim rzędzie tej tabeli, czyli poborowi. Zwróćcie uwagę, że w Unii przepraszam, w 1999 roku było 669 tysięcy żołnierzy poborowych, czyli nie były to armie w pełni sprofesjonalizowane. Natomiast w Unii tej symulowanej w tym samym czasie 27 państw byłoby ich 1 130 000. Czyli armie w dużej mierze były oparte na poborowych, stąd duże liczby, no a małe inwestycje powodowały, że zdolność obronna armii poborowej, która jest niedoinwestowana, jest niezwykle mizerna. Czyli w zasadzie nie do końca wiadomo, o co chodzi w ogóle z pobieraniem do wojska, skoro praktycznie niemożliwe jest przeszkolenie wojska w niczym oprócz musztry. I w 2009 roku spójrzcie, jak kolosalnie, dramatycznie spadła ta cyfra. Dramatycznie to nie jest dobre słowo, bo akurat dobrze tak się stało, że tak się zrobiło. W 2009 roku tych poborowych było zaledwie 212 tysięcy, czyli spadek pomiędzy 99 a 10 lat później jest o 81%, co oznacza, że armia pozbywa się poborowych. I dobrze, i że przechodzi na profesjonalizację. I to jest proces. Musimy pamiętać o tym, kiedy patrzymy na zdolności obronne, możliwości rozlokowania wojska poza granicami i tak dalej, że armie europejskie wszystkie, najbardziej oczywiście państw postsocjalistycznych, ale także państw zachodnich, przechodzą stale reformę. I reforma z pełną profesjonalizacją armii jest bardzo duża. Druga reforma, która musi się odbyć, to jest właśnie ta, o której wcześniej rozmawialiśmy, czyli reforma polegająca na tym, żeby wojsko było w stanie się zaangażować w działania nowego rodzaju, bo w tej chwili zagrożenia nie są terytorialne, a innego rodzaju. Slajd piąty przedstawia, w jaki sposób ta nierówność pomiędzy wydatkowaniem w poszczególnych państwach się przedstawia. I zwróćcie Państwo uwagę na pierwsze dwie flagi, to jest flaga Francji i Wielkiej Brytanii, 2P, czyli dwa państwa. Wielka Brytania i Francja wydawały, kiedy Wielka Brytania jeszcze była w Unii Europejskiej, wydawały razem 43% budżetu obronnego całej Unii Europejskiej. Czyli dwa państwa to jest no, niezwykle blisko 50% na tych państw wówczas, kiedy to liczono 28 państw w Unii Europejskiej. Dwa z nich wydają 43% tych zasobów, które w ogóle są w Unii Europejskiej dostępne. Czyli gdybyśmy chcieli rozmawiać o rozwoju jakiejkolwiek obronności, to byłoby zasadne zacząć rozmowy od rządu Francji i Wielkiej Brytanii, dlatego że to faktycznie one są największymi graczami tutaj, czy największymi, powiedzmy, rządami, które wydają najwięcej pieniędzy. Także jak widzicie Państwo, dialog pomiędzy Francją i Wielką Brytanią trwający od lat wczesnych lat 50. aż praktycznie do dnia dzisiejszego jest poparty, czy racjonale tego akurat dialogu pomiędzy tymi państwami jest poparty faktami. Po pierwsze, są to no, najsprawniejsze armie i największe armie w Unii Europejskiej, z tym wyjątkiem oczywiście, że armia brytyjska już nie jest armią jednego z państw Unii Europejskiej. I są to państwa, które wydają na obronność najwięcej pieniędzy. Mają też największe doświadczenie w rozlokowaniu swoich wojsk za granicą, ponieważ robiły to bardzo często, a ponieważ zarządzały dużymi imperiami kolonialnymi, to ich wojsko jest przygotowane do tego, żeby, czyli ma opracowane standardy do sprawnego rozlokowania i do tego, żeby rozwinąć administrację w państwach, w których są rozlokowane. No i przejdźmy teraz do drugiego rzędu tych flag. Tam są cztery państwa, czyli do Francji i Wielkiej Brytanii dochodzą Niemcy i Włochy. Cztery państwa na 28 w Unii Europejskiej wydatkowało 70% środków, które w ogóle na obronność były dostępne. Potem jest sześć państw, czyli do tych czterech poprzednich dochodzi jeszcze Holandia i Hiszpania i okazuje się, że sześć państw na 28 wydaje 80% tego, co w ogóle jest do wydania. I dodamy do tego jeszcze kolejne cztery państwa, czyli dodamy do tego Polskę, Grecję, Szwecję i Belgię i 10 państw, czyli mniej niż połowa państw w Unii Europejskiej, wydaje 90%, czy posiada, ma do dyspozycji 90% budżetów, które w ogóle są na kwestie związane z obronnością wydawane. Czyli jak widzicie Państwo, te dysproporcje są kolosalne. Jedno z pytań, które się nasuwa tutaj przy analizie tych danych statystycznych, to jest to, co się stanie, jak teraz z tego obrazka wyjmiemy Wielką Brytanię. No i zobaczcie Państwo na kolejnym slajdzie, co się staje, jak się faktycznie wyjmuje Wielką Brytanię. Czyli przechodzimy do slajdu numer 6, wydatki obronne Unii Europejskiej w 2020 roku. Te dane pochodzą z Eurostatu, który był uprzejmy przygotować symulację dla nas za dane z 2018 roku. Jak już Państwu wspomniałam, dane statystyczne przychodzą z dużym opóźnieniem, a potem wymagają weryfikacji, potem wymagają obrobienia. Także najświeższe dane, jakie możemy mieć, są zazwyczaj sprzed 1,5 roku, a i to wtedy, kiedy mamy ogromnie dużo szczęścia. Czyli w 2020 roku opracowywano dane na 2018 rok. I to są wydatki poszczególnych państw Unii Europejskiej jako procent ich GDP. I tutaj zobaczcie Państwo, że po prawej stronie Wielka Brytania jest wyjęta z tych statystyk. Czyli Unia Europejska jest zamknięta pomiędzy tymi brązowymi słupkami i skropkami. Gdzieś po środku jest niebieski słupek dla średniej unijnej z niebieską kropką. Natomiast Wielka Brytania, Norwegia, Szwajcaria, Islandia są wyjęte na margines, czyli jako nieczłonkowie Unii Europejskiej. Czyli Wielka Brytania w 2018 roku była w Unii Europejskiej, ale nie jest uwzględniana w tych statystykach. Czyli statystyki mają nam pomóc oszacować obecny potencjał obronny Unii Europejskiej. I widzimy, że średnia unijna jest na poziomie 1,2%. Widzimy, kto najmniej wydaje, widzimy, kto najwięcej wydaje. Czyli najmniej wydaje w tej chwili Irlandia, jako procent swojego GDP oczywiście. Malta niewiele, Luksemburg niewiele, Austria niewiele itd., itd. Czyli od prawej strony jedziemy do lewej i patrzymy, widzimy, ile wydaje Łotwa, ile wydaje Estonia, ile wydaje, surprise, surprise, Grecja i Cypr. Przy czym pamiętajmy, że to nie są wielkości bezwzględne, czyli to nie są pieniądze wyłożone na stół. To nie jest tak, że Łotwa jest największym kontrybutorem do budżetu obronnego. To jest kwestia tego, ile w swoim własnym budżecie, czy w procencie do swojego własnego GDP państwa decydują się przeznaczyć na obronność, na budżety obronne. Przy czym to GDP pomiędzy państwami się bardzo różni. Inny będzie miał budżet, inny budżet ma na przykład, mają Niemcy, a inny budżet będzie miała Łotwa. Czyli pomimo, że Łotwa przeznacza 2,1%, co jest bardzo dużym wysiłkiem dla państwa i dla społeczeństwa oczywiście, dla podatników, to prawdopodobnie tych pieniędzy i tak będzie mniej niż te pieniądze, które wydawane są w Niemczech. No i zobaczmy, że jeżeli chodzi o te procenty, to Polska całkiem nieźle stoi, ponieważ wydaje powyżej średniej unijnej. Przy czym na przykładzie Polski widzicie Państwo bardzo jaskrawo, w jaki sposób czy procenty, czy wielkości bezwzględne nadal nie stanowią uniwersalnego punktu odniesienia. Dlatego, że pomimo, że sporo jest wydawane, to trzeba zobaczyć, w jaki sposób jest wydawane, czyli czy te pieniądze są sensownie zarządzane. Ponieważ wraz ze zmianą rządów zmienia się polityka względem rozwoju obronności i rozwoju armii, to nie ma konsystencji w sposobie wydawania pieniędzy, czyli nie ma konsekwentnie planowanego rozwoju i konsekwentnie idących za tym pieniędzy. Czyli zmienia się ekipa polityczna i nagle bach, ktoś sobie wymyślił, lecona armia profesjonalna, zrobimy pospolite ruszenie na granicach, będziemy mieć bojówki obrony terytorialnej. Nie biorąc pod uwagę, że żadne zagrożenie terytorialne Polsce w ogóle nie grozi. Czyli wynikałoby z tego, że jest to tylko i wyłącznie mobilizacja jakichś bojówek i wkładanie tam pieniędzy. Czyli cała masa pieniędzy idzie w coś, co nie podnosi zdolności obronnej państwa i prawdopodobnie kolejna ekipa rządowa, która przyjdzie, to rozwiąże. Czyli dużo pieniędzy idzie w błoto. To nie jest tylko kwestia obecnej sytuacji z rozwojem polskiej obronności. Tak właśnie jest w zasadzie od wczesnych lat 90., czyli oprócz tego, że była jedna podstawowa i dobra myśl, że musimy przystąpić do zachodnich struktur integracyjnych, czyli do Unii Europejskiej i do NATO, nie było konsekwentnie przeprowadzonej reformy. No, oczywiście, i jeszcze profesjonalizacja armii i pozbycie się poborowych. Natomiast nie było konsekwentnego zbrojenia, na przykład armii, czyli jest cała masa sprzętu, który był w pewnym momencie kupowany, a potem nie był używany, albo potem nie był, jakby ta myśl uzbrojenia armii w ten konkretny sprzęt nie była kontynuowana, a w związku z tym wszystko trzeba było wymieniać. Czyli efektywność wydawania pieniędzy nie zawsze jest maksymalna. Spójrzmy teraz na slajd 7, na którym znajdziecie Państwo krótkie podsumowanie tego, jak kwestie obronności w tej chwili wyglądają. W 2018 roku wydatki Unii Europejskiej nadal były na poziomie 162 miliardów euro, czyli dosyć wysoko. Mniej niż to są statystyki opublikowane w tym roku, w 2020 roku, no ale dane są z 2018 roku i jest to symulacja bez Wielkiej Brytanii. Czyli Wielka Brytania wystąpiła później, ale symulacja jest na 2018 bez niej. Czyli gdyby w 2018 roku nie było Wielkiej Brytanii, to wydatki unijne sięgałyby 162 miliardów euro. Nadal jest to bardzo dużo pieniędzy i nawet na skalę światową. To już może nie jest drugi co do wielkości budżet obronny na świecie, ale to jest światowa czołówka. Czyli pieniędzy w Unii Europejskiej wydaje się na obronność bardzo dużo. Problem tylko polega na tym, co podkreślała wielokrotnie Europejska Agencja Obrony, że te pieniądze, ich wydawanie nie jest koordynowane i nie realizuje się wspólnych projektów rozwojowych. A w związku z tym, na przykład, wydano na sprzęt w 2007 roku 32 miliardy w sumie, ale na wspólne zakupy programowe zaledwie 6 miliardów. I ponownie, podobnie jest, jeżeli chodzi o programy badawcze, że na 41 programów badawczych tylko 11 było wielonarodowych. Szacuje się, że straty wynikające z braku koordynacji wydatków na zakupy i na rozwój technologii są kolosalne. Wyobraźcie sobie Państwo, że w 2007 roku w Unii Europejskiej istniało 23 odrębne zupełnie programy rozwoju pojazdu bojowego. Czy naprawdę 23 różne typy pojazdów bojowych są potrzebne w Unii Europejskiej? No, pamiętajmy, że kwestia związana z obronnością jest jedną z zaliczanych do określania poziomu, to może źle powiedziane, ale określania suwerenności państwowej. To jest jedna rzecz. Dwa, że przemysł zbrojeniowy i przemysł obronny w ogóle rządzą się swoimi prawami, czyli tam wchodzą bardzo duże pieniądze, że tajemnica państwowa związana z technologią, korporacje międzynarodowe, które mają w tym swoje interesy. Jest cała masa różnych skomplikowanych mechanizmów, które powodują, że tak właśnie jest. Czyli państwa są niechętne do tego, żeby się zgodzić na uwspólnotowienie badań, a z drugiej strony naciski ze strony przemysłu zbrojeniowego na państwa idą także w tą stronę, żeby utrzymać tą niezależność. Więc z punktu widzenia nas, konsumentów bezpieczeństwa, prawdopodobnie wolelibyśmy zobaczyć, żeby więcej było robionego wspólnie, bo wtedy generowanych jest więcej środków na inne rzeczy. Z punktu widzenia władz państwowych, przemysłu obronnego, korporacji, które mają w tym interesy, producentów i tak dalej, prawdopodobnie lepiej jest robić to osobno. Więc tyle tytułem podsumowania. Wydaje się, czy w raportach analityków czyta się, że nacjonalizacja badań jest ogromną stratą dla całej Unii Europejskiej i dla całego jej budżetu obronnego.